Każdy, kto choć trochę fascynuje się historią, fascynuje się także tym, jak ta historia jest przedstawiana na ekranie. A nawet jeżeli mimowolnie lub świadomie przeinacza ona fakty, przymykamy na to oko. Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz zostali uznani za największych polskich reżyserów, a w swoim dorobku mają także wielkie dzieła kina historycznego. Ale pamiętajmy, mają także filmy niechlubne, które kompromitują ich jako artystów. Jakie? O tym w dzisiejszym odcinku, w którym przypomnimy pierwszą, nakręconą jeszcze w czasach zaborów, adaptację Potopu i porozmawiamy o tym, jaki dziś mamy problem i artystyczny, i faktograficzny z legendarnymi krzyżakami. Moim gościem będzie profesor Tadeusz Cegielski. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Film i historia. Panie profesorze, nieprzypadkowo zapraszamy pana do podcastu Muzeum Historii Polski do rozmowy o polskim kinie, ponieważ przez górą ćwierć wieku prowadził pan takie specjalne seminarium film jako źródło historyczne. Tylko że można przewrotnie powiedzieć, że przecież to wszystko nieprawda, bo trudno jest o to, żeby film był źródłem historycznym. Trudno taki film, który może być źródłem historycznym.
Źródłem może być wszystko. Nawet ten stół i krzesło, na którym siedzimy, to wszystko zależy od kontekstu i od umiejętności tego, który źródło bada. Ja tylko gwoli historycznej ścisłości dodam, że prowadziłem to seminarium wspólnie z najpierw doktor, potem doktor habilitowaną, a potem profesor nadzwyczajną, czy profesorem nadzwyczajnym rodzaju męskim, Grażyną Szelągowską. To bardzo ważne, bo ona obdarzona niesłychaną erudycją i wiedzą na temat filmu, a poza tym, jakby to powiedzieć, zgadzając się co do pryncypiów i co do owej metody, że film może być znakomitym źródłem historycznym, tylko rzadko jest wykorzystywany, a szczególnie film historyczny jest rzadko i źle wykorzystywany, zupełnie fałszywie. Za chwileczkę podam przykład. Więc myśmy się zgadzali co do pryncypiów, natomiast różniliśmy się w wielu poglądach i zajęcia w tej części, która była nasza, no bo byli studenci, byli słuchacze, oni mieli przede wszystkim głos. Notabene studenci, słuchacze z całego uniwersytetu. To były takie zajęcia, tak zwane ogun, czyli ogólnouniwersyteckie zajęcia, które były anonsowane na wszystkich kierunkach i mogli tam przyjść słuchacze najróżniejsi, bywali na przykład z matematyki, czy z fizyki, czy z innych kierunków humanistycznych. I wspólnie ze studentami zastanawialiśmy się, w jaki sposób mógłby historyk, ale w ogóle osoba otwarta, ciekawa świata, zinterpretować tak specyficzny materiał, jakim jest film fabularny, dokumentalny, serial telewizyjny, czy program telewizyjny, chociaż koncentrowaliśmy się głównie na filmach fabularnych. A szczególnie ciekawą dla nas była sprawa filmu historycznego. Impulsem było takie wręcz bezmyślne wykorzystywanie materiału filmowego przez autorów podręczników szkolnych. Temat mi bliski, ponieważ tak przez 20 parę lat wspólnie z żoną i z innymi osobami tworzyłem programy i podręczniki szkolne na ogół do nauczania na drugim, trzecim szczeblu, czyli jak się pojawiło gimnazjum i liceum. I także z tych podstaw, prawda, programowych do tych podręczników. A równocześnie gdzieś tam w połowie lat 90. zostałem, jestem do dzisiaj ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, no teraz, prawda, Edukacji i Nauki, do spraw podręczników szkolnych. I mnie i innych recenzentów do rozpaczy wręcz doprowadzali autorzy podręczników na różnym poziomie, podstawowym, właśnie drugim, trzecim, którzy zamiast pokazać źródło historyczne, nie wiem, pieczęć, miniaturę średniowieczną, kawałek architektury, kawałek rękopisu, pokazywali sceny z krzyżaków Aleksandra Forda w rozdziale dotyczącym, prawda, wojen krzyżacko-polskich. No nam ręce opadały, prawda? Nam ręce opadały. Jak można taką bzdurę zrobić? Owszem, film Aleksandra Forda jest znakomitym, i myśmy też tak robili, materiałem dla historyka, ale nie źródłem poznania czasów, o których jest ten film, tylko źródłem do powstania, źródłem do sytuacji, która zrodziła film. Jesteśmy w PRL-u. Jesteśmy w państwie, no, które prowadzi taką dość antyniemiecką politykę. Są krzyżacy, którzy są lekturą szkolną. I oto pojawia się wszechwładny kiedyś Aleksander Ford, który nie tylko był wybitnym reżyserem, założycielem szkoły filmowej w Łodzi, ale był, można powiedzieć, w czasach stalinowskich głównym cenzorem filmu. Teraz jest w odstawce tenże Ford i oto zjawia się taki facet, specjalista fantastyczny od robienia filmów. On zrobił świetny film, przez naszą cenzurę potępiony, w produkcji z Czechosłowacją, Ulica Graniczna, czyli o getcie. Prawda? Zrobił pierwszy raz film o getcie w 1949 roku, tak dobry, że cenzura nie chciała w ogóle tego filmu na ekrany w Polsce dopuścić i Ford musiał ten film 4 razy przerabiać, a film i tak miał niesłychanie krótką i ograniczoną dystrybucję. Bo obraz getta, który tam pokazano i relacji z tej tak zwanej aryjskiej strony z gettem, w tym filmie absolutnie nie odpowiadał ówczesnej władzy. No już nie wchodzimy dlaczego, ale możemy domyślić się, że dobrych intencji ta stalinowska władza nie miała, prawda? Więc coś oni tam usiłowali zahachmęcić, prawda, coś zatuszować i na pewno krytyka zachowań polskich po tej stronie aryjskiej była tym elementem, który się bardzo władzy nie podobał, prawda? I oto ten Aleksander Ford, wracam do krzyżaków, dostaje fantastyczne zadanie, dostaje największy budżet w historii tego filmu ówczesnej i robi fantastyczny obraz, który pobił wszelkie możliwe rekordy oglądalności. Cudowny, barwny komiks, bo inaczej tego nie można nazwać, ale który ja dzisiaj z przyjemnością oglądam, chociaż wiem, że to wszystko nieprawda. Ale cóż mi to przeszkadza, że to nieprawda? Oglądam świetnie skonstruowaną fabułę, na ogół, nie zawsze, dobrze zagraną. Jak na ówczesne warunki, wspaniałe sceny batalistyczne. No, ogląda się, w dalszym ciągu się ogląda, czyli film nam niesłychanie dużo mówi o tym roku 59-60, tych 2 latach, kiedy ten film powstawał, prawda, o warunkach, o relacjach bardzo specyficznych między twórcą i władzą. Ja później na ten temat nawet artykuł napisałem, który się niedawno w takim międzynarodowym czasopiśmie ukazał. W jaki sposób elita artystyczna układała się z elitą władzy w PRL-u, żeby osiągnąć swój cel, to znaczy pokazać, wyprodukować dzieło filmowe, bo tu chodzi o film, prawda? To są duże pieniądze, to jest silne narzędzie propagandowe. Władza nie chciała rezygnować z tego narzędzia. Władza w pewnych okresach gotowa była jakąś krytykę dopuścić, ale w pewnych granicach, a nie żeby powstawały filmy, które totalnie tę władzę obnażały, prawda, czy były takie filmy jak Przesłuchanie Bugajskiego, prawda, które rzeczywiście pokazywały tę władzę nagą, już zupełnie okrutną i straszną. A więc to seminarium miało pokazać, że wszystko może być źródłem historycznym, każdy film. I myśmy tak czasami oglądali, prawda, blokami. Zastanawialiśmy się, skąd tak zwany film noir amerykański, to czarne kino amerykańskie, prawda, lat 30., początku lat 40., głównie w czasie II wojny, prawda, te filmy powstawały. Skąd właśnie taka tematyka, taki obraz rzeczywistości, a nie inny? To niesłychanie wiele mówi o społeczeństwie amerykańskim. Czy mieliśmy taki cykl, czego się bano? Strachy i lęki w poszczególnych dekadach. Myśmy to robili na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Polski i jakiegoś wybranego kraju europejskiego jeszcze. Nawet Związku Radzieckiego. I rzeczywiście, no widać, że na przykład w 50-tych latach w Stanach Zjednoczonych okropnie bano się komunizmu i Związku Radzieckiego. Stąd nieustanne inwazje Marsjan w tych filmach. Kolejne filmy o tych strasznych, prawda, złowieszczych istotach z innego świata, które przenikają do społeczeństwa amerykańskiego. No to metafora jest tak prosta i czytelna, no każdy widz wiedział, że ten Marsjanin, no to jest po prostu agent sowiecki, no. Więc i naprawdę się bano i na te filmy chodzono, prawda, i z dreszczem emocji oglądano, a ten, który je produkował, osiągał cel polityczny, prawda, czyli tę żelazną kurtynę jeszcze podnosił, prawda, o jeden stopień. Więc tutaj tylko takie wybrane przykłady. Każdy film może być materiałem. Tyle tylko, że my musimy dużo wiedzieć o kontekście, w którym on powstaje. I tutaj muszę powiedzieć, studenci na przykład robili research w Narodowej Filmotece. Zachowały się akta kolaudacji, mówię to o czasach PRL-u, czyli takiej nieformalnej, ale najwłaściwszej, właśnie najważniejszej cenzury, kolaudacji robionej zresztą przez fachowców. Tam był czynnik partyjny, jakby cenzorski, ale jak najbardziej fachowy, to byli ludzie fachowi, czyli im kitu nie można było wcisnąć. Z drugiej strony byli kierownicy zespołów, w których te filmy powstawały. To był wynalazek czasów PRL-u znakomity. To był w ogóle rozwój kinematografii w Polsce, którego nam zazdroszczono. Ja pamiętam rozmowy z Niemcami ze wschodu. To oni tylko mówili, Boże, żeby u nas coś takiego mogło być, prawda? Jaka wolność, jaka swoboda, jakie skupienie produkcji filmu w jednym ręku, bo tu i scenariusz, i reżyseria, i produkcja, i środki finansowe, wszystko jest w tym zespole, prawda? No fenomenalna sytuacja, dobra, ale jest cenzura. I teraz kolaudacja polega na tym, że jest kierownik tego zespołu bardzo partyjny, prawda? Bardzo partyjny. Tu jedynym wyjątkiem od tej reguły był Wajda, ale wszyscy inni, wielcy polscy reżyserzy, byli partyjni. Mocno partyjni, ale gdyby nie byli, to oni by nic nie mogli stworzyć i oni się mogli wykłócać potem z kolegami, nie cenzorami tępymi, głupimi, nasłanymi gdzieś tam z zewnątrz, którzy mieli tam jakieś wytyczne i ich się czytali. Nie, to byli koledzy po fachu, reżyserzy, scenarzyści, krytycy, i z nimi się trzeba było kłócić. I teraz studenci sięgają po ten materiał. No i to są rewelacyjne rzeczy, rewelacyjne. No do połowy filmów kolaudowanych ten materiał się tam w tym archiwum przy ulicy Pułaskiej, tam tuż obok Morskiego Oka zachował, prawda? No więc musimy znać kontekst. Żeby oceniać film jako źródło, musimy znać kontekst. Musimy nie tylko ten film zobaczyć, przyjrzeć mu się, prawda, ale stwierdzić w jakich warunkach. I wtedy, tak jak ten stół, przy którym siedzimy, ten film nam może bardzo dużo powiedzieć, bo ten stół też nam dużo mówi, prawda, o epoce, o poziomie materialnym, sprzęt, który tutaj mamy, notabene znakomity, nam mówi dużo o Muzeum Historii Polski jako instytucji, prawda, odpowiednio jednak wyposażonej.
Wspomniał pan profesor temat archiwów, więc przenieśmy się troszkę o kilka dekad wstecz do tych archiwów, do tych najstarszych archiwów kina, do czasu, kiedy kino jeszcze było nieudźwiękowione, było kinem niemym. No bo chciałbym zapytać historyka, to jaki jest najstarszy polski film historyczny?
No właśnie, tego nikt nie wie. Mówię, co to znaczy polski. Ja tutaj przygotowałem się, idąc na spotkanie z panem redaktorem i na przykład znalazłem taką ciekawą informację w historii kina polskiego Tadeusza Lubelskiego. Piękna książka, którą tu wszystkim zainteresowanym od razu polecam, że na przykład w Moskwie w 1912 roku w studio filmowym Aleksandra Hanżonkowa nakręcono Potop. Tyle tylko, że my nic nie wiemy o tym filmie, prawda? Bo ślad się po tym filmie nie zachował. W ogóle, aby kawałek celuloidu z tak odległych ponad 100 latach z przeszłości mógł się dochować do dzisiaj, to jest niesłychanie rzadka historia, ale powiem coś tutaj o pewnym cudzie, który się wydarzył a propos polskiego filmu epoki filmu niemego, ale to za chwileczkę. Czy na przykład, to już wiemy troszkę więcej, we Lwowie, też bardzo ciekawe, w 1913 roku tamtejszy reżyser teatralny, ale który się zainteresował filmem, nakręcił film Kościuszko pod Racławicami. Notabene film pod identycznym tytułem powstał już epoce filmu dźwiękowego w reżyserii Leitesa, takiego wybitnego reżysera właśnie lat 30. i 40. No więc początki są, można powiedzieć, wraz z pojawieniem się kinematografii jako nowej dziedziny, jeszcze nie artystycznej, prawda, ale nowej dziedziny wizualnej, nowej wypowiedzi wizualnej, no fascynującej, prawda, żywy obraz, to nie, ja nie muszę tutaj przekonywać, jak bardzo to musiało oddziaływać na widzów. Tutaj chcę jedną postać przywołać, bo ona się będzie potem pojawiała, jeśli chodzi o film międzywojenny i film historyczny, czy ten, który nazwiemy historycznym. Za chwileczkę też się tym, nad tą sprawą pochylimy. Aleksander Herz, Żyd polskiego pochodzenia, związany z PPS-em i z Piłsudskim, to jest bardzo tutaj ważne. Bohater rewolucji 1905 roku, ścigany przez władze policyjne carskie, odpuścił sobie działalność konspiracyjną, bo już się przesiedział, już miał różne wyroki, już miał zesłanie i tak dalej. Wrócił do Warszawy w 1909 roku, odbywszy wszystkie kary i założył z przyjaciółmi Towarzystwo Sfinks, wytwórnię filmową, która mieściła się początkowo przy Placu Zbawiciela w Warszawie i którą Aleksander Herz skierował do 1939 roku, no do wybuchu wojny. Bardzo ważna instytucja i tutaj też wspomnę, że Herz się przymierzał, ale na razie nic z tego nie wyszło, do nakręcenia Pana Tadeusza. W jakim sposób epos narodowy może być filmem historycznym, to jest jeszcze trochę odrębna sprawa. W każdym razie jeszcze na początku epoki kina niemego sięgano po tematy historyczne. Przy czym kategoria filmu, która powstała, i tu się jakieś filmy zachowały i możemy coś w ogóle o nich powiedzieć, czy mamy też informacje z prasy, mamy głosy krytyki, która wtedy funkcjonowała, ja bym jej w ogóle nie nazwał jeszcze filmem historycznym, ale ja bym to nazwał kinematografią, filmem patriotyczno-historycznym z naciskiem na pierwszy człon. I tutaj z kolei główny materiał, choć nie jedyny, bo był i oryginalny, o czym za chwileczkę, to były ekranizacje dzieł literackich, prawda? No i tak na przykład mamy Wierną Rzekę, która doczekała się w sumie trzech ekranizacji, znaczy łącznie z tą, prawda, już w latach 80. XX wieku. Edward Puchalski, tak bardzo ważny reżyser, który być może był też autorem najgorszego filmu historycznego. Mianowicie w 1922 roku, no więc jesteśmy jeszcze jak najbardziej epoce kina niemego, nakręcił film zatytułowany Rok 1863 na motywach Wiernej Rzeki Żeromskiego. To jest historia tego powstańca pochodzenia szlacheckiego, potem się nawet dowiadujemy, że on jest księciem, że on z książęcego rodu pochodzi, straszny, pokaleczony, prawda, gdzieś znajduje schronienie na dworze, gdzie z narażeniem życia, bo grozi tam, o czym się mówi, spalenie tego dworu w odwecie przez Rosjan, gdyby wykryli, prawda, osobę tego powstańca. No i to jest film, zresztą, który się całkiem dobrze ogląda, to znaczy jego fragmenty, które się zachowały. 1922 rok. 1922-1923 powstają też obrazy na temat Cudu nad Wisłą. W niestety bardzo niedobre, bo przede wszystkim nie pokazujące wydarzeń militarnych, czy pokazujące je jedynie jakby na marginesie. Film właśnie pod takim tytułem był romansem i dopiero w tle tego romansu mamy bitwę, prawda, w sierpniu 1920 roku, no, która nie tylko przesądziła o losach nowego, młodego państwa polskiego, ale w ogóle o losach Europy, no bo inaczej ci bolszewicy szliby dalej. No nie wiadomo, czy Niemcy ogarnięci rewolucją daliby im odpór, prawda? Może by dali, a może by nie dali, ale nas by na pewno połknęli. Więc to ważne wydarzenie jest tam w tle. Natomiast my już dużo więcej wiemy o tym dojrzałym filmie niemym. I tutaj uwaga bardzo ważna, mianowicie sami twórcy filmowi uważali, że na stanie dźwięku tam, prawda, 29-30 w Stanach Zjednoczonych, co ostatnio fajnie zostało pokazane w filmie Babylon, to była katastrofa kina artystycznego. Kino rzeczywiście miało ambicje stać się sztuką, sztuką równą teatrowi, sztuką, która byłaby komplementarna w stosunku do literatury. Nie, że zastąpiła literaturę, ale w jakiejś mierze komplementarna, która by wizualizowała tekst literacki. I tutaj rzeczywiście kino nieme miało olbrzymie osiągnięcie. Wymienię jeden film, naprawdę artystycznie bardzo wysoko stojący, który miał być niesłychanym przebojem, ale niestety nie został, bo się o rok rozminął ze swoją epoką. Henryk Szaro na podstawie scenariusza Andrzeja Struga, o którym tu będzie jeszcze mowa, nakręcił film Mocny Człowiek. W fantastycznym sensie wizualnym, świetna akcja. Wszystko znakomicie, miał być to towar eksportowy, duże pieniądze włożono w ten film. Ale niestety, premiera filmu, 1930 rok, no a to już wszyscy szaleją z powodu kina dźwiękowego, film jest niemy. W Polsce on się bardzo podobał, miał bardzo dobre recenzje, ale już jako produkt eksportowy nie mógł służyć, bo był filmem niemym. I teraz w tym kontekście chcę powiedzieć o osiągnięciu kina historycznego, czy właściwie może dwóch osiągnięciach okresu międzywojennego. Pierwszy to jest z okresu jeszcze filmu niemego. Bardzo wysoko ja oceniam, i nie tylko ja, film reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. To też jeden z ważniejszych reżyserów międzywojennych, który jest ekranizacją Pana Tadeusza. No, pytanie tylko jest takie, czy Pan Tadeusz może być filmem historycznym. No może być, no bo akcja, wiemy, prawda, dzieje się na Litwie u progu tej wielkiej wojny, prawda, 1812 roku i nadziei, jakie powstały wśród patriotycznych elit na Litwie. No właśnie, ale Litwo ojczyzno, ty moja, pisze Mickiewicz, co tutaj nie jest bez znaczenia w tej całej historii. I oto Andrzej Struk, znowu ta sama osoba, wybitny literat, wcześniej polityk związany z Piłsudskim, szef polskiej masonerii w tym czasie, głowa polskiej masonerii, bo komandor Rady Najwyższej Rytu Szkockiego, zafascynowany kinem i możliwościami, jakie daje film, to nowe medium, pisze scenariusz na podstawie Pana Tadeusza dla kinematografii. Produkcja jest gigantyczna, jak na owe czasy, 500 000 złotych, to są straszne pieniądze, straszne. To dzisiaj jakby 500 000 000 ten film kosztował, to tak mniej więcej tyle. Z dzisiejszego punktu widzenia ten obraz, który trwał pierwotnie, my dokładnie nie wiemy, ale tak możemy ocenić na podstawie metrażu taśmy, gdzieś tam zachowanego w opisie technicznym, trwał 2 godziny 22 minuty i był zrobiony w konwencji żywych obrazów. No teraz jest pytanie, jak pokazać Pana Tadeusza? Mamy świetny przykład, jakim jest film Wajd, prawda? Krytykowany, ale ja uważam osobiście, że to jest znakomity film i nikt nigdy niczego lepszego jeśli idzie o ekranizację Pana Tadeusza, nie zrobi. Po prostu arcydzieło. Tutaj no, nie ma takich środków. Kino nie jest jeszcze na tym etapie, prawda, na którym jest aktualnie. I mamy tutaj konwencję żywych obrazów. Jest to opowiedziana dokładnie. I my to wiemy dzięki wywiadowi, którego Andrzej Struk, jako główny scenarzysta, tam jeszcze był współscenarzysta pan Getel, też znany ówcześnie scenarzysta. Andrzej Struk pisze scenariusz i mówi w tym wywiadzie, że trzyma się wiernie linii fabularnej eposu Pan Tadeusz. Czyli cała sekwencja wydarzeń zostaje otworzona dzięki temu scenariuszowi. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ kiedy dojdzie do otworzenia tego filmu z różnych fragmentów, to rekonstruktorzy będą mieli bardzo ważną wskazówkę, że mają to zmontować tak, jak jest panu Tadeuszu. Ale najpierw o samym filmie. Otóż plan filmowy nad jeziorem Świteś na Litwie, ale też niektóre zdjęcia robione są pod Warszawą w Radziejowicach. No, obiekt do dzisiaj istnieje, prawda? Można go sobie obejrzeć. Tamten dwór już się nie zachował. Aktorzy, no, mniej znani, bardziej znani. O aktorce, która odtwarza rolę Zosi, tutaj można powiedzieć, że tę niepełnoletnią Zofię, zjawisko w papilotach z Księgi Pierwszej, gra Zofia, niekiedy występująca jako Kazimiera Zajączkowska, urodzona w 900 roku, czyli w momencie, kiedy film powstaje, ma 28 lat, prawie 28 lat, no ale taki jest zwyczaj, prawda, że dojrzałe kobiety grają nastolatki, podlotki. I o tyle to jest wszystko bardzo ciekawe, że to jest aktorka, która przeżyła wszystkich twórców tego kina, żyła 95 lat i jeszcze wystąpiła w serialu Polskie Drogi. Zmarła w 95 roku w Warszawie w wieku lat 95. Bardzo atrakcyjna szatynka, ale tutaj zrobiona na blondynkę. Prasa się rozpisywała na temat tego filmu. Jego premiera, uroczysta, niesłychanie uroczysta, miała miejsce 9 listopada 1928 roku w Filharmonii, Filharmonii Narodowej, czyli przy ulicy Moniuszki. Cały świat polityki i w ogóle cała śmietanka polityczno-towarzysko-artystyczna przybyła. Był prezydent Mościcki. W loży honorowej siedział marszałek Piłsudski, a jakże? No i publiczność była zachwycona tym filmem. Potem wspaniałe recenzje. 500 000 złotych się zwróciło w ogóle natychmiast. Znakomita inwestycja. I już jak światła rozbłysły, to organizatorzy zaprowadzili Ryszarda Ordyńskiego, czyli reżysera, do loży marszałka. Marszałek się przywitał, no ale jakoś nic nie mówi. No więc Ordyński, bardzo stremowany, no bo dla marszałek to było bóstwo. No jeszcze tutaj po przewrocie majowym, Jezus Maria, to w ogóle Bóg był. No więc pyta, jak pan marszałek znajduje mój film? A tak to przy wielu świadkach to się odbywało, on tak potrafił, nadał policzki, tak jakoś spojrzał marsowo spod tych krzaczastych brwi na tego biednego Ordyńskiego i mówi, wie pan, na Litwie kiedyś był taki arystokrata, mówi, on był słynny z gościnności, on zapraszał ludzi, bardzo szeroki, miał gest, zapraszał do siebie na ucztę, a potem ich mordował. I tyle powiedział Piłsudski. Cisza zapadła, konsternacja. Jakkolwiek by nie interpretować słowa marszałka, nie była to pochwała. Nie była to pochwała. No, ale marszałek, powiedzmy sobie, ani nie był specjalnym entuzjastą kina, jak Struk, jego dawny towarzysz broni, a teraz już przeciwnik polityczny, ani też w przeciwieństwie do wielu innych nie przykładał tak wielkiej wagi do wolnomularstwa, boże, do filmu, jako do narzędzia propagandowego. No, wolnomularstwo tu się też pojawia, ale jako takie dyskretne narzędzie działania w przypadku Piłsudskiego. Ale tym jawnym, oczywistym narzędziem jest film. No i jak spojrzymy na to, co się dzieje we Włoszech pod Mussolinim, w prawda, Rosji bolszewickiej, w Niemczech po 1933 roku, prawda, no, wszędzie tam olbrzymie środki zostają rzucone na rozwój radia, kinematografii, a także telewizji, prawda? Nie przypadkiem olimpiada w Berlinie w 1936 roku jest pierwszym wydarzeniem sportowym, które było transmitowane na żywo w telewizji. A więc reżimy totalitarne doskonale zdają sobie sprawę z rangi tego narzędzia. Ale chcę powiedzieć o losach tego filmu, bo one są niezwykłe. Jak wiemy, bardzo wiele filmów uległo zniszczeniu. Po II wojnie światowej Filmoteka Narodowa zaczęła gromadzić różne fragmenty, starać się otworzyć, no dzisiaj to się robi, prawda, metodą cyfrową. Kiedyś to tak robiono mechanicznie, prawda, przegrywano na nową taśmę, usuwano pewne zanieczyszczenia, pewne skazy. Odnajdywano całe trzy fragmenty filmów, czy w archiwach zagranicznych, czy na przykład tego wspomnianego przeze mnie Mocnego Człowieka odkryto gdzieś w Danii, czy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wiele filmów, szczególnie w języku jidysz, bo to bardzo ważny dział w produkcji filmowej, odnalazło się w Stanach Zjednoczonych, no bo one tam, prawda, grane były wśród tej publiczności pochodzenia żydowskiego w języku jidysz. Więc na początku było tylko kilkanaście minut. To nawet jeszcze nie była Filmoteka Narodowa, tylko poprzedniczka tej filmoteki. To było 12 minut tego filmu się zachowało. Potem, bardzo to znamienne, ktoś, nie wiadomo kto, anonimowo podrzucił 47 minut filmu do Filmoteki Narodowej. Nawet my nie wiemy kto. I oni w inwentarzu też nie odnotowali, kto podrzucił. Anonimowo to ktoś zrobił. Jest 51 rok. Nie przypadkiem to, tak to się odbywa, bo ten, co ten dar składa bezcenny, boi się, że go zamkną po prostu. Nie z takiego powodu można było pójść siedzieć. Prawda? Więc on chciał obowiązek patriotyczny spełnić, ale wolał pozostać anonimowy. I teraz mamy tego filmu już mniej więcej 1/3. Wspomniany Tadeusz Lubelski, kiedy w 2008 roku wydaje swoją historię kina polskiego, pisze o tej 1/3, że się zachowała i że można już, prawda, coś o tym filmie powiedzieć. I oto zdarza się cud. Mianowicie mieszkanka Wrocławia ofiarowuje Filmotece Narodowej kilkanaście rolek z fragmentami filmu, które ona odnalazła w spuściźnie po swoim dziadku, intelektualiście z Wilna, no typowa droga z Wilna do Gdańska, z Gdańska do Wrocławia, oczywiście po II wojnie, tak zwana repatriacja, i duża biblioteka dziadka, która się znalazła we Wrocławiu. Wnuczka robi porządki i znajduje dziwne pudełko, i w którym bardzo szybko w tych kilkunastu rolkach, oglądając tak pod światło, znajduje pana Tadeusza. Ona się od razu domyśla, to jest osoba wykształcona, nauczycielka, i ona się od razu domyśliła, że to jest film Pan Tadeusz 28 roku Ryszarda Ordyńskiego. I do Filmoteki Narodowej. No, tam święto, bo mamy już 120 minut pierwotnego filmu. Brakuje nam, co prawda, ważnej sceny batalistycznej, no tam jest ta scena, prawda? Podobno bardzo była świetnie, doskonale została nakręcona. Brakuje nam tej jednej sceny, ale z punktu widzenia całości, prawda, fabuły, oceny, reżyserii, montażu, gry, scenografii, oczywiście ten materiał jest zupełnie wystarczający i mamy tak zwaną repremierę, czyli ponowną premierę, która odbywa się jakże w listopadzie 2012 roku, czyli jakby rocznicę 200 wydarzeń opisanych panu Tadeuszu, bo jesteśmy w roku 1812. I co teraz tutaj bardzo szczególne? Premiera odbywa się równocześnie w Warszawie, w świeżo odremontowanym dawnym kinie Stolica, teraz Iluzjon, i w Wilnie się odbywa. W Wilnie tam jest, władze są, jest wiceminister kultury, jest ambasador Rzeczpospolitej w Wilnie i oglądają ten film na wielkim ekranie. No i ambasador, przepiękną wiceminister, przepiękną polszczyzną mówi: ach, to dla nas Litwinów takie bardzo ważne wydarzenie, bo my jesteśmy na Litwie. I tu on bardzo przytomnie się zachował i powiedział, że nie w 1812 roku, tylko mówi: jesteśmy na Litwie w 1928 roku. No tak, panie ministrze, rzeczywiście tak. Możemy zobaczyć kawałek Litwy, tak jak ona wyglądała, kiedy kręcono film, prawda? I on bardzo prawidłowo ocenił wartość tego obrazu, bo to już jest dokument. Dzisiaj to już jest dokument. I my tam coś możemy zobaczyć, ten świteś, ten puszczę, prawda? Któż zbadał puszcz litewskich, przepastne krainy, prawda? Aż do samego końca, do jądra gęstwiny. No to jest. No więc rzeczywiście niezwykłe dzieło i niezwykłe losy.
Część druga. Dzieła wysokiej próby.
Jak pan zauważył na początku, historia to jest też edukacja. Rolą historyka jest także uczenie kolejnych pokoleń, co pan przez lata realizował, i najlepiej uczenie bez przeinaczeń. A chyba w czasach nowych mediów, w czasach rozwiniętej kultury medialnej, takim sposobem na pobudzanie świadomości, na kreowanie wiedzy, na rzetelną wiedzę są też filmy historyczne.
No na pewno.
I chciałbym zapytać pana profesora o bardzo subiektywną opinię. Jaki film historyczny uważa pan za najważniejszy? Taki, który tą naszą polską historię pokazuje bez mitów, bez lukru i rzeczywiście edukuje odbiorcę?
No, ja bym powiedział tak, że to może zabrzmi dziwnie, ale zdecydowanie bym tutaj w pierwszej trójce czy czwórce, bo strasznie trudno jeden film wyłuskać z listy kilku naprawdę wybitnych dzieł filmowych, jakie powstały jeszcze w czasach PRL-u. I tu bym szybciutko wymienię te filmy i się zatrzymam przy jednym, może przy dwóch. To znaczy dla mnie to jest Andrzeja Wajdy, ale nie Popioły, tylko Danton. Nakręcony w 1982 roku. Premierę miał 31 stycznia 1983 roku. Koprodukcja z Francją, z taką wielką, poważną wytwórnią Gaumont. Notabene scenariusz też napisał Francuz Jean-Claude Carrière na podstawie dramatu Stanisławy Przybyszewskiej. To córka Stanisława Przybyszewskiego z jego drugiego małżeństwa. Film opowiada o rewolucji francuskiej. No już sam tytuł Danton przenosi nas do Francji, ale jest to film w ogóle o rewolucji i my wiemy od Wajdy, ale nie potrzebujemy nawet komentarza, autokomentarza Wajdy, żeby oglądając ten film równocześnie zobaczyć wydarzenia w Polsce całkiem niedawne z 80-81 roku. Prawda? To jest wielka metafora na temat rewolucji, praw, jakie rządzą ruchem rewolucyjnym. A Wajda nawet powiedział tak, że tam są sceny wzięte dosłownie z Człowieka z żelaza, czyli tego filmu, który, prawda, opisuje początki Solidarności, za które dostał Złotą Palmę. Złotą Palmę dostał w Cannes, na festiwalu w Cannes, ale że po prostu to były tak sugestywne obrazy, że on czytając i dramat Stanisławy Przybyszewskiej i zapoznając się w ogóle z, prawda, z opracowaniami dotyczącymi rewolucji francuskiej, zobaczył Gdańsk, zobaczył to, czego był sam świadkiem. Nawet te same zachowania, wręcz Danton mu się skojarzył z Wałęsą, czy Wałęsa z Dantonem. No więc to jest pierwsze z tych filmów. Natomiast gdyby tak w ogóle, to oczywiście no, to podobnie można ocenić Kawalerowicza, Jerzego Kawalerowicza Faraona, no, według powieści Prusa z 1966 roku. Też metafora dotyczącego władcy. Ale jak już mielibyśmy się do historii Polski tutaj skłonić ku historii narodowej, na pewno będzie to Kazimierza Kutza z 70 roku film Sól Ziemi Czarnej o II Powstaniu Śląskim. Niesłychany film zupełnie. No i film, który ja odchorowałem, Agnieszki Holland, Gorączka. Notabene tu znowu trzeba przywołać nazwisko Andrzeja Struga, no bo on napisał Dzieje jednego pocisku. Taką okrutną rozprawę z rewolucją 1905 roku. Jest to powieść i film o klęsce rewolucji, tak jak Danton jest filmem o klęsce rewolucji wszelkiej w ogóle, oczywiście francuskiej przede wszystkim, ale także tej polskiej niedawno odbytej rewolucji. No, więc tu mamy trzy takie filmy, jakby zostawmy Faraona, prawda? No to będzie wyjątkowo piękny obraz. No, tak sugestywne tam są sceny, że nie sposób się od nich uwolnić, kiedy się film ogląda. Ale zresztą bardzo wysoko oceniony przez krytykę światową. No, jako zupełne arcydzieło. Ale właśnie Danton, Wajdy, Kutza, Sól Ziemi Czarnej i Holland, czyli mamy różne epoki w historii Polski pokazane wprost albo nie wprost. To są filmy, które warte są, żeby się im przyjrzeć rzeczywiście bardzo dokładnie, zobaczyć drogę, która prowadziła do ich powstania. I co jest tutaj właśnie niesłychanie ważne w tych filmach, że i Kutz, i Holland, i Wajda mówią to samo. To znaczy, że oni uczestnicząc w wydarzeniach tych ówczesnych, szukali jakiejś metafory, szukali pewnego potwierdzenia swoich spostrzeżeń, swoich konstatacji w literaturze, czy w ogóle w historii, prawda, tej minionej. Co prawda jest takie znane powiedzenie, że historia się powtarza, ale tylko jako farsa, to niejaki Karol Marx taką myśl wygłosił, bardzo mądrą. Ale nie jest to tak całkiem do końca, prawda? Historia się tak rozwija taką spiralą, przynajmniej wedle mojej oceny, no to można mieć oczywiście inne wyobrażenie o takim, prawda, liniowym rozwoju. Ja raczej widzę taki, jak struktura DNA jest, tam jest taka podwójna spirala, to tutaj też nawet bym taką podwójną spiralę widział historii tej faktograficznej, tej materialnej i tej, która się rozgrywa w naszych głowach. Także jest tutaj w czym wybierać. No oczywiście artystycznie ja z tych filmów najwyżej jednak stawiam Dantona. Może i dlatego, że środki były wielkie. No żaden polski reżyser nie miał wytwórni Gaumont i nie miał Gérarda Depardieu, który był największym gwiazdorem ówcześnie, jako głównego obok Wojciecha Przoniaka aktora. Ale warto też powiedzieć coś o recepcji tego obrazu i w ogóle tego tematu. Stanisława Przybyszewska była wielką admiratorką Robespiera i napisała dramat Sprawa Dantona, który jest zbudowany wokół konfliktu autentycznego, historycznego między dwoma liderami rewolucji, a Maksymilianem Robespierre i Dantonem. Mamy dwie zupełnie różne osobowości. Wspaniale to zostało wygrane w filmie, a jeszcze te różnice pogłębił fakt, że Przoniak, no, polski aktor, a Danton, Depardieu, francuski aktor. Mało tego, Wajda tak sobie to wymyślił, że Komitet Ocalenia Publicznego, na czele którego w 1794 roku wiosną, bo jesteśmy wiosną 1994 roku, najstraszniejszy okres ewolucji, mordy, tłum się wdziera do więzień, morduje tamtych bogu ducha winnych ludzi. prawda, przetrzymywanych jako rzekomych wrogów rewolucji. No, dzieją się rzeczy straszne. I Komitet Ocalenia Publicznego, który jakby przejmuje władzę w tym zrewolucjonizowanym państwie, z Przoniakiem, to są polscy aktorzy. Natomiast Danton i jego partia, to już taka burżuazyjna, on sam jest burżujem, dorobił się sporego majątku, król życia, smakosz, prawda, cudownie Depardieu gra taką postać takiego, sybaryty, prawda, się rozkoszuje. Jest taka wspaniała scena, która niestety będzie kosztowała Depardieu głowę, bo się nie dogadał z Robespierrem, on zaprasza Robespierra, prawda, i tu przed nim roztacza, prawda, wszystkie splendory stołu. No a jesteśmy w Paryżu, który głoduje, pamiętajmy, jeszcze w dodatku. A Robespierre siedzi taki sztywny. Wcześniej widzimy, że żywi się byle czym, prawda? Absolutna dieta, abstynencja i nawet kawy nie pije. Siedzi taki sztywny, prawda? I dla niego ten obżerający się Danton jest po prostu, no to jest wyrok śmierci na tego faceta. No przecież my właśnie z takimi walczymy. On jest spadkobiercą tych burżui, przeciwko którym my, rewolucjoniści, występujemy. Więc film ten pokazuje, jak za pomocą prostych scen, bardzo czytelnych, można bardzo wiele powiedzieć, prawda? I to jest tu kunszt Wajdy, który miał wielki talent, był, pamiętajmy, malarzem z wykształcenia, prawda? Mało tego, był jeden z nielicznych reżyserów, który sobie scenopisy robił w postaci obrazkowej. To one się zachowały, można w Łodzi je między innymi oglądać w Muzeum Kinematografii. Scena po scenie on sobie rozrysowywał. Tak teoretycznie się powinno robić i tak uczyli filmówce łódzkiej, że trzeba sobie to rozrysować, żeby to dobrze sobie wszystko wyobrazić. No więc właśnie, Wajda czy w Ziemi Obiecanej, prawda? To jest inny film, który też bym tutaj, no gdzieś tam, może poza tym podium, ale też pokazał jako wyjątkowy obraz historii, no w końcu narodowej. Łódź jest w Polsce, prawda? Jeden z głównych bohaterów jest Polakiem, prawda? Wspaniale przez Olbryskiego kreowany. Ten zdeklasowany szlachcic polski, który szuka szczęścia w Łodzi. A więc tu potrafimy docenić kunszt, aby za krótki obraz, nasycony pewnymi szczegółami, ale nie za bardzo, tak żeby się widz tym nie pogubił, i jakieś przesłanie, które stoi za tym obrazem, który mówi bardzo wiele. Prawda? Jeden obraz, który mówi bardzo wiele. Więc tak jak malarstwo historyczne, prawda? Był taki okres, kiedy się nabijano z Matejki, prawda? Że krótkowzroczny Matejko tam malował tę bitwę jedno wielko kłębowisko, ale my dzisiaj potrafimy go znacznie lepiej docenić i nie mamy o to pretensji, że on tam trochę nafantazjował, prawda? Że w Rejtanie są postaci, których już nie było między żywymi, a w jednej z wersji Kopernika umieścił lunetę u jego stóp, no, które się jeszcze nikomu w jego czasach nie śniło, prawda? Ale on to robił świadomie, on, prawda, doskonale wiedział, co robi, ale chciał właśnie pokazać nam za pomocą skrótu, za pomocą obrazu pewne treści. No, nie wszystkim nam one dzisiaj odpowiadają, on był związany z tą, prawda, konserwą galicyjską, ze Stańczykiem, prawda, czyli tą prawicą ówczesną, ale jakżeż to było wszystko smakowite, jakżeż historyczne. No i nie przypadkiem prezydenta Zełyńskiego oglądaliśmy pod Batorem, pod Pskowem, pod takim żywym właśnie obrazem, prawda, więc można tutaj wizualnie powiedzieć bardzo, bardzo wiele i ten...
Część trzecia. Kino wysokiej szkodliwości społecznej.
Zaprosiliśmy pana profesora i pozwalamy sobie na taki subiektywny odcinek. To chyba trzeba wytoczyć najcięższe armaty, poruszyć temat, na który na pewno wszyscy czekają, bo najczęściej się spieramy o to, kto fantazjował, tak jak pan profesor wcześniej powiedział, że tutaj ten fantazjował, tamten fantazjował. Jeden fantazjuje przez niemądrość, a drugi fantazjuje dla osiągnięcia koniunkturalnych korzyści. Więc po prostu zapytajmy wprost. Jaki polski film historyczny jako historyka irytuje pana profesora najbardziej?
Aha, jaki mnie irytuje? No, to znaczy rzeczywiście kuriozalny obraz powstał w 1934 roku. Wspomniany tutaj reżyser Puchalski, Edward Puchalski, który nakręcił ten rok 1863. Zrealizował film w 1934 roku, który chyba jest już kuriozalny niemalże. Mianowicie Przeor Kordecki, obrońca Częstochowy. Ten temat był realizowany już wcześniej, w czasach kina niemego. No, wiemy tylko, że był taki tytuł, natomiast nic, ani fragment filmu się nie zachował, nawet fotosów nie ma. I film sfinansowany przez Akcję Katolicką, czyli no, dość potężnego tutaj producenta, no to będę działającego nie tylko na tej niwie religijno-patriotycznej, bo także takiej cywilizacyjnej, na przykład bardzo duże i dobre wrażenie zrobił na mnie film na temat chorób wenerycznych. Dzisiaj w ogóle nie do pomyślenia taki śmiały film. Co zrobić, no, żeby nie złapać takiej choroby? No wiadomo, dotrzymać wierności małżeńskiej. Ale co zrobić, jak już to nieszczęście nam się przytrafi? Iść do lekarza i wyleczyć się. Więc, no niby oczywiste, a jednak pełnometrażowy film. Natomiast Przeor Kordecki, obrońca Częstochowy, jest filmem rzeczywiście kuriozalnym, bo ja już pomijam to, że w ogóle tworzy zupełnie fikcyjną narrację, prawda? Przy której narracja sienkiewiczowska, która jest fikcyjna tam powiedzmy w 80% z potopu, no to jest w ogóle, prawda, jeszcze wierność i ścisłość historyczna 100%. Natomiast no, to podkreślają wszyscy już wtedy podkreślali, no, że obraz, którym pojawia się Matka Boska na wałach, taka światłość od niej bije i taką szatę ma świetlistą i tą szatą ogarnia cały klasztor częstochowski. No, że już takiego kiczu to nigdzie ani wcześniej, ani później w polskim kinie nie było. Notabene, ja oglądając ten film, jeszcze chyba byłem wtedy studentem na takim zamkniętym pokazie przyelektoralnej, takie było kino Anatol tam przy Domu Kultury Przyelektoralnej, zauważyłem, że w czołówce pojawia się takie bardzo intrygujące sformułowanie, mianowicie taka informacja. W roli nadprzyrodzonego zjawiska Matki Boskiej Częstochowskiej gościnnie jakaś tam Kalergis Zielińska. No więc jakaś tam diwa wystąpiła jako zjawisko Matki Boskiej Częstochowskiej. Więc rzeczywiście no, można się tu znęcać nad tym obrazem bardzo wiele. Natomiast o wiele większe pretensje niż do Edwarda Puchalskiego, który pracował dla Akcji Katolickiej, miałbym do skądinąd klasyka polskiego filmu historycznego, a mianowicie Jerzego Hoffmana, za dwie jego produkcje, które ja uważam za fatalne. No, to znaczy Ogniem i Mieczem, to jest 99 rok, i wreszcie jeszcze gorszy film, Bitwa Warszawska, 2011, w trochę w formie musicalu. No tragedia, bo ten film nikogo nie zadowala. O tu bym właśnie widział problem, bo jak jest tendencyjny, jak przejaskrawia coś, czy ten wątek religijny, jak u tego Puchalskiego, dobrze, to taka tendencja jest, prawda? Tak chcemy widzieć historię Polski. Natomiast u Hoffmana, który wydał kupę pieniędzy, my w ogóle nie wiemy, o co tam chodzi w tych filmach. O czym to ma być? To ma być właśnie ciąg żywych obrazów, jak ten pan Tadeusz, który opowiada fabułę z Sienkiewicza w przypadku Ogniem i Mieczem. Czy też ma być to jakaś próba przeniesienia właśnie w obszar popkultury pewnego komiksu historycznego tej wielkiej bitwy warszawskiej. I ani tak, można łączyć różne gatunki, ale widać wyraźnie, że już mocno podstarzały mistrz, bo nie zapomnimy tych jego głównych dzieł, prawda, i mamy je we wdzięcznej pamięci. Już, zresztą o czym donoszono, on tam miał już niewielki wpływ na to, co się działo na planie, nie panował nad tym wszystkim. Film to jest jednak właśnie dzieło reżysera i on musi to wszystko trzymać w garści. No więc to wielkie rozczarowanie. I jak mówię, bo takiego mistrza my musimy oceniać no wedle jego dobrych dzieł, no ale w takim razie jak coś zrobi, to potem się zastanawiamy, aha, no ale jak to się ma do tych jego największych osiągnięć, prawda? Czyli niestety w trzeciej RP tutaj tych dwóch ostatnich obrazów, już tych dwóch obrazów się nie da. No to tyle na ten temat.
Skoro mowa o Jerzym Hoffmanie, którego uznał pan profesor za dzieła, to jeszcze z epoki PRL-u, za udane, Ogniem i Mieczem troszkę nieudane, ale ja mam pytanie w innym temacie, bo Jerzy Hoffman też ma na swoim koncie taki film na przykład Do krwi ostatniej, Bogdan Poręba ma na swoim koncie film o Hubalu, a Andrzej Wajda ma na swoim koncie film Lotna. I te wszystkie filmy, i te wszystkie trzy filmy w jakiś wypaczony sposób pokazują historię. I pytanie brzmi, dlaczego? Ja myślę, że na to pytanie pan odpowiedział w tym rozdziale swojej książki, w której pisał pan o tych związkach artystów z władzą.
Ale to nie jest tak, że władza przychylnym okiem patrzyła na tego rodzaju rzeczy, szczególnie na Hubala. Obnażenie tego stereotypu, no, pokazanie jego tragizmu, jego takiego gestu romantycznego, który zawisa w próżni. Ja bym to tak widział, prawda? Wajda jednak, musimy pamiętać, że przede wszystkim on jest pacyfistą. I wszystkie jego filmy dotyczące II wojny światowej musimy oglądać przez ten pryzmat. Inaczej jednak Hubal. Hubal nie jest dziełem pacyfisty. Hubal jest gloryfikacją takiego czynu zbrojnego na przekór wszystkim. Czyli Hubal jest gloryfikacją właśnie takiego, no, z punktu widzenia militarnego, skazanego z góry na klęskę działania, które jedynie naraża ludność cywilną na represje ze strony, no, okupanta, który jeszcze tam nie okrzepł, prawda? No, ale już jest groźny i wcale nie zamierza tolerować jakiegoś oddziału partyzanckiego w centrum generalnego gubernatorstwa. Więc to jest jeszcze inaczej. Film był odbierany właśnie jako przeciwnie, jako takie, no jakby to powiedzieć, pewne rozluźnienie cenzury i rezygnację z ideologii krytyki działań militarnych i w ogóle działań tej II Rzeczpospolitej, prawda? Hubal jest spadkobiercą tamtej armii i w przeciwieństwie do dowództwa, które zdradziło, no to wiadomo, straszna plama na honorze marszałka Śmigłego Rydza, no który, prawda, wyjeżdża, potem się ukradkiem przedostaje do kraju, żeby tutaj spocząć, w ogóle nie wiadomo po co. On się tutaj zjawił, prawda, jest tylko problem z nim. Więc tutaj mamy taką jakby, no, próbę pokazania, że to byli wspaniali ludzie, czy żołnierze, tylko że mieli fatalne dowództwo, prawda, i jak przegrali kampanię wrześniową, to nie dlatego, że oni się źle bili, tylko dlatego, że wszystko to było źle dowodzone, prawda, Rzeczpospolita nie była przygotowana logistycznie, no politycznie może była, bo zrobiono co się dało. Bo tam opowiadanie, że powinni byli ze Związkiem Radzieckim zawrzeć sojusz, no to między bajki można włożyć, bo nie o to chodziło Stalinowi, żeby chronić Polskę przed Hitlerem. No to w ogóle ostatnia rzecz, jaka by mu do głowy przyszła, więc to tak uczono jeszcze w szkołach za PRL-u, prawda? No więc to między bajki można włożyć. No, ale rzeczywiście, no, nie byliśmy przygotowani militarnie, technicznie, mentalnie do tej wojny i ją przegraliśmy. I tak dłużej ją prowadziliśmy od Francuzów, którzy byli znacznie lepiej przygotowani. Więc ten film był takim sygnałem pewnego przełomu właśnie, że tutaj pokażemy, no nie możemy mówić pozytywnie, oceniać działania sanacji, ale możemy mówić pozytywnie o wspaniałych żołnierzach. No, a jeszcze aktor, który kreował Hubala, no, był tutaj no, takim, można powiedzieć, wataszką, także w sensie politycznym, prawda, więc no to wszystko razem było bardzo ciekawym zjawiskiem. Lotna natomiast, ten film do dzisiaj budzi kontrowersje i ja sam też nie bardzo wiem, co Wajda chciał przez to powiedzieć. Czy on chciał skompromitować właśnie ten mit tej takiej szarży dosłownie i przenośnie, no bo możemy film traktować jako metaforę, ludzi pełnych patriotycznego zapału, ale zupełnie nieprzygotowanych do swojej misji, czy też przeciwnie, on chciał właśnie nam pokazać, że tego typu działania nie prowadzą do żadnego dobrego skutku. Ale jeżeli połączymy Lotną na przykład z Popiołami, który to film jest wielką polemiką z romantyczną wizją polskiej historii, prawda? O, to tu już mamy ten szerszy kontekst, prawda? Dlatego właśnie często te obrazy trzeba brać, łącznie je traktować, prawda? W przypadku jeszcze Wajdy, który no był wyjątkowo płodnym twórcą, prawda? Tych filmów pozostawił bardzo wiele, to widzimy jedną konsekwencję od początku do końca, moim zdaniem. To znaczy, że niezgodę na ten mit romantyczny, ale to, że on do tego tematu się wciąż odwołuje, że podejmuje ten temat, pokazuje nam, jak ważny jest ten romantyczny mit. Bo to jest coś, co nas konstytuuje. My byśmy bez tego romantycznego mitu, tej romantycznej wizji historii, w ogóle nie byli sobą, ani pan, ani ja. W takim czy innym stopniu przesiąkliśmy nim. Możemy być bardzo krytycznie nastawieni, ale to jest w nas, prawda? Więc ja bym całą twórczość Wajdy, łącznie z tym Dantonem, o którym tutaj tyle mówiłem, właśnie potraktował jako polemikę z pewną wizją dziejów, która Polakom jest właściwa, prawda? Tym romantycznym obrazem historii, prawda? Więc za pomocą kolejnych przybliżeń, prawda, odnosimy się do różnych fragmentów historii i fragmentów tego mitu. I te najpóźniejsze filmy nieudane. Natomiast jedno, co mu cudnie wyszło, no to Pan Tadeusz mu wyszedł. Czy nawet Zemsta, prawda? No ale to już ona tak nie odnosi się do tej wielkiej historii, prawda? Raczej do kultury.
Jeszcze chciałem zapytać o jednego klasyka polskiego filmu historycznego, którego nazwisko tu się pojawiło, bo jednak w roku, pod koniec lat 70., kiedy powstaje film Jerzego Hoffmana Do krwi ostatniej, raczej każdy świadomy dorosły człowiek wie, kim był Berling, wie, co to było, co się działo w Katyniu, wie, kim był Stalin. A mimo tego klasyk i taki tuz polskiego kina na taki film sobie pozwala. I to jest dla mnie szokujące i zastanawiające.
Niezrozumiałe. No, odpowiem twierdząco, to znaczy jakby podzielam tutaj pańską ocenę i rozumiem wahanie. Rozumiem wahanie. No, musimy jednak spojrzeć na Hoffmana przede wszystkim jako na producenta takiego polskiego w stylu hollywoodzkim. To jest inny wymiar kina, to jest kino widowiskowe, to jest kino, które ma przyciągnąć masy i tematem, i obrazem. Więc być może właśnie należy jakby w tym kontekście widzieć. Tak samo te jego nieudane dwie ostatnie próby, prawda, o których tutaj mówiliśmy, że to ma być takie no, kino komercyjne, kino widowiskowe, kino, bo on zawsze się dobrze poruszał, natomiast brakowało mu często jakiegoś wyczucia politycznego. Tu nie był czujny, no to już trzeba powiedzieć, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli o Wajdzie i jego romansach z władzą, to on nigdy pewnej granicy nie przekroczył, prawda? A jak wiemy, wykorzystał tutaj jednego z tylko dygnitarza, pana ministra Teichmę, dzięki któremu nakręcił zarówno Człowieka z marmuru, jak i Człowieka z żelaza. a który to przypłacił karierą całkiem świadomie, o czym zresztą sam chętnie mówił później, że on po prostu uważał, że dla Wajdy warto się poświęcić i swoją karierę też poświęcić. Także tutaj ja bym powiedział, że Hoffmanowi brakowało niekiedy takiego dzwonka alarmowego. No to tyle bym powiedział na ten temat.
Panie profesorze, na koniec ostatnie pytanie. Ze względu na to, że jest pan nie tylko historykiem, ale także autorem dzieł literackich, więc zakładam, że jest pan na pewno znacznie bardziej wyczulony na te literackie dzieła. I skoro dzisiaj namawiam pana na takie subiektywne opinie, subiektywne oceny, to chciałbym zapytać się, a jakie wydarzenie z polskiej historii, z tysiąca lat polskiej historii, według pana zasługuje na takie solidne, dobrze dofinansowane, dobrze zrobione dzieło filmowe?
To nie jest łatwe pytanie, ale każdy tutaj na pewno za najważniejszą epokę uważa tę, w której uczestniczył, której był świadkiem, albo nawet jakimś tam statystą, bo nie chcę powiedzieć aktorem, no bo to niewiele osób może powiedzieć o sobie, prawda, że byli aktorami na tej historycznej wielkiej scenie. Ja uważam, że mimo tego, że już mieliśmy wiele filmów, które mniej czy bardziej udatnie pokazywały historię po II wojnie światowej, właśnie kształtowania się tej nowej władzy, pewnego, no tak jak ja w tych dwóch moich kryminałach, tych dwóch pierwszych, starałem się pokazać świat, który trochę na głowie stoi, gdzie wszystkie wartości zostały przenicowane, prawda? Bohater, przedwojenny policjant, a teraz kapitan i wreszcie major milicji, fachowiec od śledztw kryminalnych, no musi się zmierzyć z problematyką, wyzwaniem ukrytym politycznym, bo ono jawnie nie jest polityczne, prawda? Ale stoją za tymi wydarzeniami, które tutaj opisuję, które są fikcyjne, ale jak najbardziej odpowiadają, prawda, takim historycznym zdarzeniom. On się musi zmierzyć z jakimiś ciemnymi, ponurymi siłami, które stoją za tymi wydarzeniami. Okres PRL-u jest niewątpliwie okresem, wokół którego różne mity narosły. Jest tak, że albo jesteśmy jakoś okaleczeni trwale, mamy jakieś ślady, odciski, prawda, w naszej pamięci, w naszych umysłach, jaki ten okres zostawił i trochę nie pozwala nam się uwolnić od pewnych schematów, jakie nabraliśmy. Z drugiej jednak strony, no, jest często wrzucany do kosza, prawda, a to tam nic wartościowego nie mogło powstać. No a ja się pytam na przykład, dobrze, a jakim cudem ta transformacja w Polsce nastąpiła, wbrew krytykom, bardzo gładko i krew się nie polała, popełniono mnóstwo błędów, ale całe społeczeństwo jakoś przeszło do nowej rzeczywistości, a zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. Jakim cudem to było możliwe? Przecież odpowiadam ja, a tym się też mój syn zajmuje jako historyk też. Chociaż nim nie jest. Mianowicie chodzi o to, że była tam już duża warstwa menedżerska, znakomitych profesjonalistów, którzy nauczyli się walczyć z największymi koncernami światowymi przy eksporcie polskiej myśli technicznej, inżynieryjnej. To Ciech się tym zajmował. Boże, nie Ciech, tylko CECOP. CECOP. Centrala Eksportu Kompletnych Obiektów Przemysłowych, CECOP w skrócie, konkurując z produktami amerykańskimi, brytyjskimi, zachodnio-niemieckimi, ci ludzie mieli sukcesy w Iraku, w Egipcie, w Indonezji, różnych innych krajach, prawda? Byli świetnymi menedżerami, się nauczyli handlować. A to wcale nie jest łatwa sztuka handlować z jakimś Irakiem, czy Jemenem, czy Egiptem. No więc właśnie, więc to tutaj jest mnóstwo takich białych plam. jak to się mówiło w swoim czasie, takie obszary historii niezbadane. Więc tu na pewno by się coś znalazło niesłychanie ciekawego. Były takie próby podejmowania takich sensacyjnych, taki był serial Życie na gorąco, na przykład z takim polskim Jamesem Bondem. No ale to było strasznie propagandowe i każdy, kto to oglądał, to się zastanawiał, ten pan Teleszyński, który tutaj gra tego agenta, superagenta, tego superszpiega polskiego. Przecież w jakim świecie on się w ogóle obraca? Gdzie to jest? W Polsce? No przecież to wszystko niemożliwe, to jest bajka, prawda? No więc oczywiście takie rzeczy nie, ale bardzo chętnie bym zobaczył film na temat rzeczywiście polskiego Bonda, polskiego agenta, ale nie tego tam od jakiejś kreciej roboty, prawda, na tyłach polityki, tylko takiego rzeczywiście agenta, który coś robi dla swojego kraju, a przy okazji, o czym my wiemy, ale nikt o tym się nie zająknął, że pracujący również dla wroga, czyli dla Amerykanów. Takie rzeczy miały miejsce, więc to są rzeczy kompletnie nieznane, zakłamane, zafałszowane tą rzekomą dekomunizacją, a tam no, te archiwa są pewnie zastrzeżone. No bo jaki agent z czasów PRL-u by się przyznał do tego, że on pracował dla Amerykanów? No to czapa była za coś takiego, a tak było. Brakuje nam w ogóle w kinematografii pewnych kulis a życia politycznego, militarnego w PRL-u. Kulis, które były pilnie rzeczywiście strzeżone przed okiem. I w którym to obszarze możemy zaobserwować rzeczy praktycznie niemożliwe, znaczy teoretycznie niemożliwe, jak na przykład współdziałanie nawet nie agentów, tylko instytucji, agencji, takich jak Służba Bezpieczeństwa i kontrwywiad z FBI. W konkretnym wypadku, który mam na myśli FBI. A chodziło o człowieka, którego zresztą miałem okazję znać i przez wiele lat znałem, ponieważ się miałem nim opiekować z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, pana Michaela McQueena, a który był agentem FBI działającym w Polsce za wiedzą i zgodą Służby Bezpieczeństwa, ponieważ zbierał materiały obciążające różnych ukrywających się na terenie Stanów Zjednoczonych zbrodniarzy wojennych z II wojny światowej. Jak zakończyła się sprawa II wojny światowej, że jakby ten temat został wyczerpany, on zajął się z kolei zbrodniarzami z wojny jugosłowiańskiej, konkretnie chodzi o Bośnię, o Serbów i tak dalej. Otóż nam się to wydawało, nam młodym ludziom, młodym naukowcom działającym na początku lat 80., a on się pojawił w Polsce w 83 roku, w ogóle niemożliwe, że ktokolwiek ma dostęp do tajnych, zastrzeżonych archiwów MSW, Komitetu Centralnego PZPR i tak dalej. Żaden polski historyk nie miał szansy się tam dostać, choćby nie wiem, jak był partyjny i jak dobre miał układy, to było po prostu niemożliwe. Ale ten nasz bardzo miły, irlandzkiego pochodzenia Amerykanin, który przyjechał zbierać materiały do swojego doktoratu, taki był oficjalny cel jego wizyty, tak, z jednej strony miał tutaj jakieś fantastyczne wspomaganie ze strony ambasady Stanów Zjednoczonych. Oni mu mieszkanie załatwili, pieniądze, wszystko. Myśmy się nie musieli martwić i w jaki sposób załatwić dla niego kartki żywnościowe, bo on się zaopatrywał w sklepie dla dyplomacji. Ale z drugiej strony przenikał wszystkie drzwi i wchodził do tych najtajniejszych archiwów MSW, MSZ-u. No i my mówimy, Jezus Maria, no przecież to w ogóle niemożliwe. Nikomu się dotąd to nie udało, a ten Amerykanie tam jak po swoje idzie. No co to znaczy? To znaczy, że odgórnie było powiedziane, jakaś instancja nadrzędna powiedziała panu Michaelowi McQueenowi, mamy udostępnić archiwa najtajniejsze dotyczące II wojny światowej i okresu tuż po. Koniec kropka. Stan wojenny. Oficjalna propaganda, no wiadomo, jak się odnosi do prezydenta Reagana. Prawda? Skądinąd człowieka no, zbawiennego dla spraw polskich, no ale nie tak to widziano wtedy, prawda? Więc i proszę, i on wszystko może. I to są naprawdę bardzo ciekawe obszary. Inne, o którym ja napisałem w posłowiu do drugiej mojej powieści kryminalnej Tajemnica pułkownika Kowadły. Na temat zorganizowanej przestępczości w PRL-u, której twórcami, aktywistami byli agenci Służby Bezpieczeństwa, zazwyczaj jeszcze UB, Urzędu Bezpieczeństwa, ludzie często znani ze swojej niechlubnej przeszłości w czasie okupacji. Szmalcownicy, zdrajcy, agenci gestapo, którzy się bardzo szybko w 1944-1945 roku urządzili w nowej rzeczywistości i przeobjęli władzę. I Polska nasza jest. Do 1956 roku byli panami życia i śmierci. Po 1956 roku schowano ich i oni działali w sferze gospodarczej, ale znowu na poziomie powiatu, mam tu na myśli nawet konkretne powiaty, rzeszowski, gorlicki, nowosądecki, na poziomie powiatu sprawy ekonomiczne były w ich rękach. Ale to jeszcze byłoby pół biedy. Oni się bezwzględnie, okrutnie rozprawiali, mordując, zabijając ludzi, którzy mogli im zagrozić. Znowu, coś, co nikomu do głowy nie przychodzi. No, że kogo mordowali? AK-owców? Nie. AK-owcy byli spacyfikowani, chowali się albo się ujawnili i ledwo żyli i musieli pilnować się, tak jak mój ojciec, żeby ktoś tam, prawda, donosu na niego nie złożył. Mówię tu szczególnie o latach 40., 50., potem już mu odpuścili. Prawda? Ale początkowo mu nie odpuszczali to, że był w Armii Krajowej. W Związku Walki Zbrojnej był, potem w AK był i tak dalej. Natomiast kto zagrażał takim ludziom? No ci, którzy byli w tej komunistycznej partyzance, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa. I tam byli koledzy mojego ojca, których zabijano, ludzi zabijano tak, że strzelano do nich po prostu, jak on wyszedł przed dom, to padał zastrzelony z serii, z karabinu, znaczy z pistoletu maszynowego. To byli bezwzględnie okrutni przestępcy, których w dodatku nie sposób było wyplenić. Zniknęli pewnego dnia. Jak już nie będę mówił, ale to był realny problem. O tym praktycznie nikt nic nie napisał. No a ja znowu się osobiście jakby otarłem o te sprawy, a już szczególnie mój ojciec. Był w to wszystko w walkę z tą zorganizowaną przestępczością zaangażowany. Więc to są rozległe obszary, kompletnie niezbadane. No ja tak opowiadam troszkę jak o wilku żelaznym, prawda, jakąś legendę, no ale rzeczywiście ten świat istniał. Prawda, ten świat istniał. No choćby sprawa tych napadów, o których ja piszę w tej powieści w Tajemnica pułkownika Kowadły. Prawda? No to były rzeczy niesłychane, że okrutni mordercy nawet zabijali niezamaskowani. Po prostu wychodzili i strzelali do ludzi. No co to znaczy? No to znaczy, że czuli się kompletnie bezkarni. To, że ich milicja nie była w stanie wykryć, no to oczywiście wiadomo. Ale co się może stać z takim kimś? No, może być tylko zlikwidowany fizycznie. I tak się stało. Tych ludzi zamordowano. Więc ja mówię, ja o tym trochę piszę w tej powieści, a trochę wspominam w posłowiu, ale muszą być gdzieś akta dotyczące tej sprawy, nawet akta, które powstawały w mojej obecności. W mojej obecności powstawały te akta i były wysyłane przez ambasadę radziecką do polskiego MSW i tak ginęły. I tak ginęły. No więc to są naprawdę rozległe obszary, o których my nie mamy zielonego pojęcia, a ja mam blade pojęcie, no ale akurat tak się złożyło z racji i drogi politycznej, życiowej mojego ojca i może trochę przypadek sprawił, że ja się sam o to wszystko otarłem. Mieszkałem w Śródmieściu Warszawy, byłem niemal świadkiem tego napadu na pocztę przy Alei Armii Ludowej, bo ja tam codziennie przechodziłem do szkoły na latawcu. Z ulicy Flory szedłem sobie Marszałkowską do szkoły na piechotę od 55 roku, więc no, może właśnie mieszkając w centrum Warszawy, ja się o pewne rzeczy otarłem, prawda? Ale one istniały na pewno. To, co ja mówię, być może jest tylko jakąś bardzo ułomną albo bardzo nawet uproszczoną hipotezą. Może, bo ja tego nie wiem, bo tego nikt nie zbadał. No, a zarazem jaki temat dla filmu, no. Ale ktoś musiałby się najpierw przekopać przez archiwa. Myślę, że to jeszcze za wcześnie jest ciągle. No może nie tak musi być jak w Anglii za 75 lat, ale jednak to są bardzo drażliwe informacje. Bardzo drażliwe dane, tak mi się wydaje.
Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam Państwa także do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów. Zapraszam także na cykl Rzecz Historyczna, w którym niezwykle ciekawie o XX-wiecznej historii Polski opowiada dr Michał Przeperski. Te materiały także znajdziecie Państwo na kanale Muzeum Historii Polski na YouTubie. Dziękuję, Cezary Korycki, do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski, prześwietlenie, inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na Audiotece i w aplikacji MP Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.